Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 2 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Condoleezza Rice zapowiedziała bliską współpracę Stanów Zjednoczonych z Turcją w zwalczaniu kurdyjskich separatystów. Iran nie wyklucza udzielenia Turcji wojskowego wsparcia w razie jej ataku na Kurdów w północnym Iraku. Bernard Kouchner prowadził rozmowy z Syrią na temat Libanu. 70 tysięcy Gruzinów manifestowało przeciwko rządom Michaiła Saakaszwilego. Opozycja domaga się przedterminowych wyborów parlamentarnych. Władze odmawiają. Angela Merkel przygotowuje się do spotkania z koalicyjnymi przywódcami. Junta wojskowa w Birmie nie przedłużyła mandatu przedstawicielowi ONZ w Rankunie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach dziennika opracowanych przez Piotra Kamińskiego i przeze mnie usłyszycie Państwo przegląd prasy przygotowany przez Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego oraz magazyny, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rigera, eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy Mija Tydzień. A oto wiadomości. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice, która przybyła w piątek do Turcji, zapowiedziała ścisłą współpracę i skuteczne działania trzech państw Stanów Zjednoczonych, Turcji i Iraku przeciwko tureckim separatystom kurdyjskim. Condoleezza Rice spotkała się z tureckim prezydentem Abdullahem Gulem, premierem Recep'em Tayyip'em Erdoğanem oraz ministrem spraw zagranicznych Alim Babakanem, aby nakłonić tureckich przywódców do powstrzymania się od ofensywy w północnym Iraku przeciwko bazom separatystów kurdyjskich z partii pracujących Kurdystanu. Zapewniła ich również, że partia ta jest wspólnym wrogiem Turcji, Stanów Zjednoczonych i Iraku. Dodała jednak, że Turcja, sojusznik USA i członek NATO, nie powinna podejmować działań prowadzących do destabilizacji sytuacji w Iraku. Skuteczne działanie oznacza akcje mogące sprostać wyzwaniu, a nie takie, które jedynie mogłyby pogorszyć sytuację, oświadczyła dziennikarzom na pokładzie samolotu w drodze do Ankary, dodając jednocześnie, że Waszyngton nie wyklucza podjęcia sankcji wobec separatystów z PKK. Condoleezza Rice podkreśliła konieczność wspólnego działania, co jednak nie spotkało się ze szczególnym zadowoleniem Turcji. Ali Babakan jasno powiedział, że trwające od roku trójstronne konsultacje nie przyniosły żadnych rozwiązań i były tylko stratą czasu. W czasie dzisiejszego wystąpienia u boku amerykańskiego sekretarza stanu turecki minister stwierdził, że czas słów skończył się. Przyszła pora na działania. Pani Rice obiecała zdwojenie wysiłków mających pomóc Turcji w rozwiązaniu problemu Kurdów działających w północnym Iraku. Wizyta pani Rice ma przygotować spotkanie premiera Erdoğana z prezydentem Bushem, do którego ma dojść w Białym Domu w najbliższy poniedziałek. Irański wiceminister spraw zagranicznych Mohamed Reza Bagheri, również przebywający w Istambule, stwierdził, że Iran nie wyklucza udzielenia Turcji militarnego wsparcia w razie jej ataku na kurdyjskich separatystów w północnym Iraku. W Istambule odbywała się dzisiaj międzynarodowa konferencja na temat Iraku z udziałem przedstawicieli państw z nim sąsiadujących, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i G8. Według oświadczenia agencji prasowej FIRAT, mającej bliskie kontakty z partią pracujących Kurdystanu, w najbliższym czasie separatyści mają zwolnić 8 tureckich żołnierzy zatrzymanych 21 października w południowo-wschodniej Turcji. Brak konkretnych informacji na temat miejsca, dokładnego czasu i warunków ich uwolnienia. Również w Istambule Bernard Kouchner prowadzi rozmowy z Syrią. Piotr Kamiński.
Szef francuskiej dyplomacji spotkał się w Istambule ze swym syryjskim kolegą Walidem Muallemem. To pierwsze rozmowy na takim szczeblu od czasu zamordowania 2 lata temu byłego libańskiego premiera Rafika Haririego, co liczne stolice zgodnie podejrzewają Damaszek. Rozmowy te dotyczą kryzysu politycznego w Libanie, za co również Syria ponosi znaczną odpowiedzialność, lecz także sytuacji w Iraku i stosunków izraelsko-palestyńskich. Jak wiadomo, były prezydent Chirac zawiesił wszystkie kontakty z Syrią po zabójstwie swego przyjaciela Haririego. Kouchner zaś anulował spotkanie przewidziane na marginesie wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdy zamordowany został antysyryjski deputowany libański Antoine Ghanem. Wiele krajów europejskich, nawet Stany Zjednoczone, bardzo krytyczne wobec Syrii, zdecydowało się jednak ostatnio przywrócić kontakty z Damaszkiem, co odbywa się jednak zwykle na neutralnym gruncie. Pani Condoleezza Zarai spotkała się z ministrem Muellemem w maju w egipskiej miejscowości Sharm el-Sheikh na marginesie konferencji krajów sąsiadujących z Irakiem pod egidą ONZ i G8. Od roku, kiedy to w listopadzie 2006 roku szyickcy ministrowie wystąpili z gabinetu premiera Fuada Signori, Liban pogrążony jest w kryzysie, a krajem wstrząsają zamachy godzące w przywódców frakcji antysyryjskich. Wybory prezydenckie zostały przełożone już dwukrotnie, choć mandat prosyryjskiego prezydenta Lauda wygasa za 3 tygodnie. Antysyryjska większość parlamentarna uważa Hezbollahów za marionetki syryjsko-irańskie. Ci zaś zarzucają obecnej władzy, iż jest na usługach Paryża i Waszyngtonu.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Przed parlamentem gruzińskim zebrało się dzisiaj ponad 70 tysięcy manifestantów, domagających się, aby prezydent Mikhail Saakaszwili odpowiedział na ich pytania i nawiązał z nimi dialog. Jednocześnie szef gruzińskiej opozycji zażądał rozpisania przedterminowych wyborów do parlamentu. Jest to największa manifestacja przeciwko Saakaszwilemu od czasu różanej rewolucji, dzięki której 4 lata temu stanął on na czele państwa. Opozycja podkreśla, że społeczność międzynarodowa, która pozytywnie ocenia działalność Saakaszwilego, nie zdaje sobie sprawy z represji, jakie spadają na opozycję, z instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości i z rosnącej przepaści między bogatymi i biednymi w Gruzji. Obecny prezydent chciałby doprowadzić do wstąpienia Gruzji do NATO i do Unii Europejskiej. Władze zapewniły, że żądanie rozpisania wcześniejszych wyborów jest niezgodne z konstytucją, w związku z tym odbędą się one w przewidzianym terminie w przyszłym roku. Manifestacje przebiegały spokojnie, policja nie interweniowała. Jeden z bliskich współpracowników prezydenta zapewnił, że nie jest on zaniepokojony manifestacją, bo, cytuję, manifestacje zdarzają się we wszystkich krajach. To zjawisko normalne w państwach demokratycznych. W łonie niemieckiej koalicji narasta napięcie w kwestiach gospodarczych.
W niedzielę pani kanclerz Angela Merkel będzie zmuszona stawić czoło rozrzutności swych rządowych sojuszników nastających na politykę oszczędności, choć ta właśnie poczyna przynosić owoce. W niedzielę odbędzie się mianowicie spotkanie programowe przywódców koalicyjnych partii CDU i SPD rządzących krajem od 2 lat. Socjaldemokraci zażądali właśnie redystrybucji pierwszych korzyści płynących z tej polityki, co spotkało się z odmową pani kanclerz. Angela Merkel uznała, że decyzje takie mogłyby zagrozić ambitnym reformom gospodarczym podjętym przez byłego kanclerza Gerharda Schrödera, dzięki którym Niemcy zrównoważyły budżet. Niektórzy przywódcy CDU, pamiętni przyszłorocznych wyborów regionalnych w 4 landach, uważają, że akurat teraz lepiej nie wydawać socjaldemokratom wojny na tym terenie. Zdaniem komentatorów pani Merkel również nie zapomniała swego krótkiego zwycięstwa w minionych wyborach do Bundestagu i spróbuje doprowadzić do kompromisu. Sondaże są jej niezwykle przychylne, 72% wedle ostatnich notowań. Niemniej Niemcy uważają, że nadszedł czas miłych wydatków po wielu latach chudych. Lewicowy tygodnik Die Zeit jest zdania, że obywatele domagają się poprawy opieki społecznej, a te lewicowe odruchy objęły również niektóre sfery CDU. Zdaniem tygodnika, choć Hadecja cieszy się w sondażach 10-punktową przewagą, to ona właśnie, a nie SPD, jest dzisiaj w defensywie. Niemcy stęsknili się za państwem opiekuńczym, mówi przywódca Federacji Przemysłowców Hans-Olaf Henkel, a stosunek sił w tej kwestii powoli się odwraca. Zjazd SPD odbyty w zeszły weekend w Hamburgu zażądał przedłużenia okresu zasiłków dla bezrobotnych w pełnym wymiarze. Pani Merkel zgodziła się na negocjacje. W tej mierze, obawiając się popularności tych żądań, zastrzegła się jednak, że spełnić je można tylko w granicach możliwości budżetowych, co większość obserwatorów uważa za wykluczone. Co gorsza, większość ekonomistów jest zdania, że to właśnie redukcja zasiłków zaowocowała spadkiem bezrobocia, które w październiku wynosiło 8,2%. To stanowi najlepszy rezultat od 12 lat. Na porządku dziennym niedzielnego spotkania staną inne jeszcze podobne postulaty, którym pani kanclerz nie będzie łatwo się oprzeć. Zdaniem sekretarza generalnego CDU Ronalda Pofalli liczne decyzje podjęte przez SPD na zjeździe stanowią pogwałcenie porozumień koalicyjnych. Jego bawarski kolega z CSU, Peter Ramsauer, uznał wręcz, że lepsze byłoby fiasko tych rozmów niż ustępstwa wobec SPD.
Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France Internationale. Junta wojskowa w Birmie zdecydowała się nie przedłużyć mandatu przedstawicielowi ONZ-u w Rangunie. Stany Zjednoczone wyraziły swe dogłębne oburzenie z powodu tego posunięcia. Charles Petri odważył się publicznie mówić o nędzy i cierpieniach narodu birmańskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych dwukrotnie w ciągu miesiąca zaostrzył sankcje nałożone na reżim w Birmie. Bush domaga się uwolnienia więźniów politycznych w tym kraju, nawiązania dialogu z opozycją i wkroczenia na drogę demokracji. Ostatnie posunięcie wojskowej junty nastąpiło w szczególnie niezręcznym momencie, w przeddzień wizyty specjalnego wysłannika ONZ Ibrahima Gambariego. W Liberii rozbił się cywilny helikopter należący do misji Narodów Zjednoczonych. Dwie osoby poniosły śmierć i jedna zaginęła. Informacje dotyczące tożsamości i narodowości ofiar zostaną podane po poinformowaniu ich rodzin. Nieznane są przyczyny katastrofy. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Pięciu byłych generałów KGB opublikowało w gazecie Zawtra dramatyczny list otwarty w trosce o przyszłość Rosji, ostrzegający przed nieuchronnie nadciągającą katastrofą. O dramatycznym apelu Władimira Kriuczkowa, byłego szefa KGB z okresu schyłku Związku Sowieckiego, generała Nikołaja Leonowa, obecnego deputowanego do Dumy oraz trzech innych emerytowanych i zasłużonych KGBistów, informuje Liberation. Co się takiego złego dzieje w putinowym państwie, że piątka zasłużonych kontynuatorów sowieckiej czery zwyczajki chwyciła za pióro? Fragmenty ich listu otwartego, przytoczone na łamach paryskiego dziennika, wydają się naprawdę wstrząsające. Na przykład: musicie poczynić pojednawcze kroki, wierzcie naszemu doświadczeniu, w przeciwnym razie nadciągną okropne katastrofy, których należy uniknąć za wszelką cenę. Co się złego dzieje? Zapytajmy raz jeszcze. Otóż piątka zasłużonych KGBistów ubolewa nad wojną na górze, nad wojną dwóch służb specjalnych, która sieje w kraju spustoszenie. Walczy ze sobą FSB, czyli następca KGB, oraz FSKN, czyli Federacyjne Rosyjskie Służby Antykorupcyjne, zajmujące się też zwalczaniem handlu narkotykami. Na czele obu tajnych służb stoją oczywiście ludzie Putina, Nikołaj Patruszew i Wiktor Czerkiesow. 9 października Czerkiesow skarżył się na łamach Komersanta, że ludzie Patruszewa oskarżyli i zamknęli do tiurmy pod zarzutem zakładania nielegalnych podsłuchów czterech jego ludzi, najzupełniej niewinnych, ma się rozumieć. Ludzie Czerkiesowa rozpracowywali grubą aferę zwaną Trzy Wieloryby, dotyczącą chińskiej kontrabandy. Urok całej sprawy polega na tym, że aferę Trzy Wieloryby, jedną z największych afer kryminalnych w Rosji w ciągu ostatniego dziesięciolecia, było zamieszanych 19 oficerów FSB, pośród nich trzech generałów. Zostali oni aresztowani zeszłej zimy w związku z kontrabandą mebli uprawianą za pośrednictwem sieci sklepów o tak apetycznej nazwie. FSB nie zemściło się bardzo szybko, a właściwie zemściło się błyskawicznie i aresztowało 3 dni temu generała FSKN Aleksandra Bubkowa. Generał przysięga, że jest niewinny i zwrócił się już ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sytuacja zaczęła wymykać się jakiejkolwiek kontroli. W sobotę tajny współpracownik SFKN oraz jawny funkcjonariusz zostali znalezieni otruci w Petersburgu. Aleksander Prochanow, redaktor naczelny gazety Zawtra, powiedział dziennikarzowi Liberation: celem listu otwartego jest zaalarmowanie opinii publicznej i wywarcie w ten sposób presji na rosyjski rząd, by interweniował i przerwał bratobójczą walkę służb specjalnych, wielce niebezpieczną dla sytuacji w całym kraju. Załóżmy, że wyjaśnienie redaktora naczelnego pisma Zawtra jest przekonujące. Liberation uważa jednak, że nadchodzące wybory w Rosji odgrywają w wojnie na górze sporą rolę. Putin odchodzi, to znaczy odchodzi, ale i nie odchodzi, w każdym razie oddala się nieco. Trzymał do tej pory żelazną ręką swoich towarzyszy z tajnych służb za uzdę, ale najwyraźniej, poczuwszy nowy zew, towarzysze się mocno rozbrykali. Poza tym, czytamy w Liberation, nie należy zapominać, że w związku z wyborami rozbrykali się również tak zwani oligarchowie. W latach 90. wszyscy znaczniejsi rosyjscy oligarchowie dysponowali własnymi służbami specjalnymi, własnym wywiadem składającym się z odpowiednio skorumpowanych agentów różnych służb specjalnych. Oligarchowie się zwalczali, więc nie ma żadnego powodu, żeby służby specjalne, tak zgrabnie podzielone, zwalczać się nie miały. Teraz trzeba przygotować sobie teren na okres poputinowski, dobrze się ustawić, celnie strzelać, schwycić jak najwięcej. Czytamy w Liberation.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Francuski dziennik Le Monde skierował do Tbilisi specjalnego wysłannika, aby na miejscu rozejrzał się, co w trawie piszczy, bo w Gruzji sytuacja robi się coraz bardziej gorąca. Tamtejsza opozycja wobec Michaiła Saakaszwiliego coraz wyżej podnosi głowę i domaga się ograniczenia władzy prezydenckiej. Po raz pierwszy od 2004 roku, kiedy to zasiadł na fotelu szefa państwa, Saakaszwili ma do czynienia z tak zdecydowanym i silnym murem sprzeciwu. 10 partii zjednoczyło się przeciwko prezydentowi i chce powtórki różanej rewolucji z 2003 roku. Opozycja chce, aby wybory odbyły się zgodnie z kalendarzem na wiosnę przyszłego roku, a nie na jesieni, jak zaplanował Saakaszwili. W opublikowanym 17 października manifestie opozycja stwierdza, że w Gruzji panuje bezprawie, polityka terroru święci triumfy, a swobody obywatelskie są deptane. Opozycja chce wprowadzenia w Gruzji republiki parlamentarnej. Pomysł, aby wrócić do monarchii konstytucyjnej, który lansował patriarcha Gruzji, upadł, bo następca tronu z dynastii Bagrationi jest obywatelem hiszpańskim i nie mówi po gruzińsku. W manifestie powtórzono słowo w słowo zarzuty, jakie postawił Saakaszwiliemu były minister obrony Irakli Okurashvili, odwołany ze swojego stanowiska na jesieni ubiegłego roku. Przed kilkoma tygodniami Okurashvili, który swego czasu należał do najbliższego kręgu prezydenta, zaatakował Saakaszwiliego przed kamerami telewizji gruzińskiej, zarzucając mu przygotowywanie zamachu na jednego z potężniejszych w kraju przedsiębiorców, Patarkaciszwiliego, ukrywanie za zasłoną dymną dochodzenia w sprawie okoliczności otrucia gazem byłego premiera Zura Bażwania. Następnego dnia po swoim wystąpieniu w studiu telewizji i medii Okurashvili został aresztowany pod zarzutem korupcji. Na wolność wyszedł warunkowo po zapłaceniu kaucji w wysokości 6 milionów dolarów. W tej chwili po Tbilisi krążą plotki na temat przymusowego wywiezienia Okurashviliego do Niemiec lub Francji. Jego poglądy na temat Abchazji i południowej Osetii są dalekie od oficjalnej linii władz gruzińskich. Dla Amerykanów stał się ponoć czarną owcą i dali oni dyskretnie do zrozumienia prozachodnio nastawionemu Saakaszwiliemu, że dobrze byłoby usunąć w niewygodnego ministra obrony. Wspomniany przedsiębiorca, na którego rzekomo szykowany byłby zamach, na wszelki przypadek wyniósł się do Londynu, skąd finansuje opozycję w nadziei powrotu na gruzińską ziemię. Patarkaciszwili jest prawą ręką innego uchodźcy, miliardera rosyjskiego Borysa Berezowskiego. Co wyjdzie z planów opozycji, nie wiadomo. Le Monde podkreśla, że jak na razie na gruzińskiej scenie politycznej brakuje wśród przeciwników prezydenta osoby obdarzonej taką charyzmą jak Saakaszwili, który stosuje mieszaną taktykę nakładania knebla i zastraszania. Przed kilkoma dniami opozycyjni deputowani zostali zaatakowani przez nieznanych napastników. Uzbrojenie mogłoby sugerować, że była to policja lub służby specjalne. Według opozycji byli to członkowie Młodzieżowej Partii Prezydenta.
RFI, la radio du monde.
Do nowego w Europie.
Piotr Kamiński informuje dzisiaj, że Unii Europejskiej nie śpieszy się do otwierania wrót dalszym kandydatom. Komisja Europejska, pisze dziennik, bardzo krytycznie ocenia stan przygotowania owych kandydatów. W dorocznym raporcie, który opublikowany zostanie 6 listopada, eksperci brukselscy stwierdzają, iż tempo reform w Turcji i krajach bałkańskich ubiegających się o przystąpienie do Unii uległo zwolnieniu. Przypominają oni, że Unia gotowa jest ich przyjąć dopiero po wypełnieniu wszystkich kryteriów, a obecny stan ich realizacji nie pozwala tego przewidywać w najbliższym czasie. O ile większość krajów kandydackich poczyniła daleko idące postępy w kwestiach gospodarczych, podkreśla Le Monde, sprawy polityczne nadal zostają daleko w tyle. Raport nie kryje niepokoju w takich sprawach jak poszanowanie praworządności, reforma wymiaru sprawiedliwości i administracji, walka z korupcją itd. Postępy negocjacji, podkreślają eksperci, zależą właśnie od powodzenia reform w tej mierze. Wedle komisji przed Turcją stoją poważne zadania w takich sprawach jak wolność słowa, nadzór władzy cywilnej nad wojskową, prawa społeczności wyznaniowych innych niż muzułmańskie, walka z korupcją, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, prawo związkowe, prawa kobiet i dzieci. Wzrosła liczba postępowań przeciwko dziennikarzom, intelektualistom, działaczom praw człowieka. Turcja musi powrócić do dawnego tempa reform, podkreśla raport. Musi też wyposażyć Kurdów w pełne prawa obywatelskie. Komisja komisja nie kryje także rozczarowania faktem, że rozmowy z Cyprem nie posunęły się ani o krok. Na Bałkanach zaniepokojenie komisji budzi natomiast proces odbudowy państwa, umocnienie praworządności oraz walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Wysiłki w tej mierze nie są wystarczające, a korupcja sięga najgłębszych warstw społeczeństwa. W regionie panoszy się również handel żywym towarem i narkotykami. Komisja uznała, że najlepiej sytuacja przedstawia się w Chorwacji, choć i tam konieczne są poważne wysiłki w dziedzinie reformy sądownictwa i administracji, praw mniejszości i uchodźców. W Macedonii poszanowanie mniejszości i praworządności znacznie się poprawiło, choć cyganie wciąż stanowią przedmiot dyskryminacji. W Serbii umocnić trzeba demokrację. Reforma wymiaru sprawiedliwości uległa opóźnieniu. Poprawił się natomiast los mniejszości narodowych. Najgorzej we wszystkich tych dziedzinach sytuacja przedstawia się w Bośni i Hercegowinie. Zdaniem komisji wszystkie warunki muszą być spełnione w całej rozciągłości i na każdym etapie procesu, by kraje te mogły w odpowiednim momencie wypełnić swe zobowiązania.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Na francuskie ekrany wszedł w tym tygodniu film wyprodukowany przez wieloletniego delegata generalnego festiwalu w Cannes, a dzisiaj jego przewodniczącego, Gilles Jacoba. A chacun son cinéma, to each his own cinema. Film ten, składający się z 35 krótkometrażówek wyreżyserowanych przez najwybitniejszych filmowców świata, był hołdem oddanym festiwalowi w 60-lecie jego istnienia. Każdy z 35 autorów, wśród których znaleźli się m.in. Theo Angelopoulos, Billy August, Jane Campion, Shen Kaige, Manuel de Oliveira, bracia Coen i Dardenne, Abbas Kiarostami, David Lynch, Ken Loach, Zhang Yimou, Roman Polański, Takeshi Kitano i Hu Hsiao-hsien, otrzymał tę samą sumę – 25 tysięcy euro, ani centa więcej. Temat był narzucony z góry – sala kinowa – i uczucia, jakie filmy wzbudzają u widzów. Jak wspomina Gilles Jacoby, który przez rok matkował artystom, otaczając ich opieką, czułą lub surową, w zależności od potrzeby, skromny budżet miał zmusić reżyserów nie tylko do bycia szczególnie kreatywnymi, nieprzewidywalnymi, zabawnymi, czułymi, cynicznymi, kontemplacyjnymi, poruszającymi lub prowokującymi, ale również bardziej przystępnymi i śmiałymi. Sztuka rodzi się w warunkach przymusu, mówi Jacob.
Plus d'un an de travail, hein, pour les convaincre, pour les conforter. C'est un travail de nounou, en fait. Et on avait décidé qu'ils auraient 3 minutes. Thème imposé, durée, même prix pour tout le monde, et thème la salle de cinéma.
Wśród autorów A Chacun Son Cinéma znaleźli się laureaci Złotych Palm, przewodniczący jury kanańskich festiwali, rewelacje ostatnich sezonów, weterani kina światowego i jego młodszy narybek. Kompletując swą ekipę, Gilles Jacob dbał o to, by jak najwięcej krajów było reprezentowanych. Jedynym przedstawicielem Afryki jest Egipcjanin Józef Szain, ale Czarny Kontynent obecny jest w 3-minutowych filmach jego kolegów, na przykład w bardzo poruszającym obrazie Wima Wendersa nakręconym w Kongo. Tsai Ming-liang swą 3-minutówkę zrobił w Kuala Lumpur, a David Cronenberg na miejsce swego filmu groteskowej opowieści o ostatnim reżyserze kina niezależnego wybrał toaletę. Do sali kinowej, w której poznali się jego rodzice, prowadzi nas z kolei filmowiec francuski Claude Lelouch.
Si je pouvais résumer l'histoire de mon père et de ma mère en 5 dates, la première serait en 1936. L'année du Front populaire, des congés payés. L'année où mon père aborda ma mère dans une salle de cinéma.
Ça ne vous donne pas envie de danser?
Non! Bon, ça suffit maintenant. Ça m'avait suivi dans le métro sur les grands boulevards et maintenant ici.
Je pourrais vous suivre jusqu'au bout du monde.
Mais vous m'écoutez bien, je vais compter jusqu'à 5. Si à 5 vous n'êtes pas parti, je hurle. 1, 2, 3, 4.
To find the happiness I see when we out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Mes paroles, mais je suis heureux de vous avoir suivi. Car vous êtes vraiment, vraiment très jolie.
Et c'est ainsi que dans le ventre de ma mère, de février à octobre 1937, trois fois par semaine, je fus bercé par les plus grands films d'avant-guerre.
Reżyser włoski Nanni Moretti, słynący z gadulstwa, snuje z kolei opowieść o swej miłości do kina i filmach, które go ukształtowały.
Cinema Archimede, film La cerimonia. Una volta tanto porto al cinema mia madre. Andiamo a vedere Vento di passioni, un melodrammone familiare, Brad Pitt e tanti altri attori. Mia madre per anni mi rinfaccerà di averla portata a vedere questo film. In questo cinema ho visto Domicil coniugal di Truffaut, Domicilio coniugale. Il titolo italiano era Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Anastasia, un cartone animato. Qualche giorno fa mio figlio ha compiuto 2 anni, oggi è la prima volta che lo porto al cinema. Dopo 10 minuti mi fa: e mamma? E mamma? No, dico, mamma sta a casa, ora noi vediamo il film e poi andiamo da lei. Dopo mezz'ora urla: mamma! Mamma!
W ogromnym bogactwie i różnorodności filmu wyprodukowanego na 60-lecie festiwalu w Cannes są rzeczy lepsze i gorsze. Rozczarowuje Gus Van Sant i jego reklama Seychelli w technikolorze. Michael Cimino zaskakuje swą wulgarnością. Zachwycają natomiast Lars Van Trier swą inteligentną i skuteczną wariacją w stylu trash, Wong Kar-wai zmysłową i świetlistą odą miłosną, a także bracia Coen, Takeshi Kitano, Roman Polański i Elia Sulejman, którzy postawili na nostalgię, uśmiech i przewrotny humor. Szczery śmiech wywołuje także ostatni film składanki, 8944 km od Cannes, Waltera Salesa. Wspaniały ukłon w stronę festiwalu w Cannes, niestrudzenie wspierającego kino niekomercyjne, niekonwencjonalne i autorskie.
Ué, Castilla, e agora inventado de colocar film pornô na cidade?
Tu deixa de ser besta, tá bacudo, isso é filme premiado.
Premiado aonde, rapaz?
Premiado em Cannes, isso é filme francês, Otávio.
E desde quando tu entende de francês?
Desde que eu tive em Cannes. Presta atenção, Mucaju.
Vamos, minha gente, chegando e se aconchegando, que o Festival de Cannes completa 60 anos.
Vamos, minha gente, chegando e se aconchegando, que o Festival de Cannes completa 60 anos.
Eu vi tela de cinema, grande igual Maracanã, o povo falando em língua da cidade, eu fiquei fã. Eu vi um francês na praia agarrando a sua irmã.
Deixa de ser mentiroso, porque isso é muito feio, dizendo que tava em Cannes juntamente com o francês. Tu tava em Pernambuco comendo uma vez por mês.
Caju, lá eu vi inglês, português e coreano, chinês, japonês, francês, também cabo verdeano. E a galega francesa na mão do pernambucano.
Tu tá contando vantagem, isso não existe não. Prefiro ficar em casa vendo na televisão os filmes do mundo inteiro sem gastar nenhum tostão.
A cidade vira festa, todos atrás do tesouro, os frescos batendo foto, os famosos no namoro, desejando o grande prêmio que é minha palma de ouro.
Deixa do teu desaforo, tu tá mentindo demais, dizendo que tava em Cannes. Mentira desse rapaz, ele tava era em Cannes aqui com os marginais.
Todo mundo lá em Cannes tem que fazer um biquinho. A francesa diz castanha, o francês diz cajuzinho. Deixa que eles tão querendo é botar no teu buraquinho.
Tás com conversa fiada, tire isso da cachola, fazer biquinho e isso é coisa de boiola. Tua vida em Pernambuco era viver gerando cola.
Os filmes que eu assisti, agora vou te contar. Las Venturas, Doce Vida, Vera e Diana no ar. Pai Patrão, Paris e Texas e o Pagador de Promessas, está arriscando, estava lá.
Agora pra completar e com o pandeiro na mão e batendo na palma, pode contar pra quebrar.
E você pode acabar de depois de uma música, o galo, 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 o galo,
o galo, o galo, tira a careta da cara, tira a cara da careta, tira a maleta da mala, tira a mala da maleta, tira a vareta da vara, a vara da vareta, a taleta da tala, junta a tala, catadeira em casa, tem uma velha que tá de bucheira, cega, tira um tempo da bucheira, bota dentro da buchada, bota da bucheira, espera da bucheira, enxada, buchada, 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 eu raquei o meu da cara e a tampa vai arruar.
E a realidade
é uma só.
É isso aí, Cajuzinho.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Transport surowców energetycznych stał się w ostatnich latach nieporównanie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej strategicznym problemem w stosunkach międzynarodowych. Spektakularny wzrost cen ropy naftowej i gazu, przypadki nacisków politycznych i spory o poszczególne rurociągi czy gazociągi są jedynie konsekwencjami jakościowo nowej sytuacji związanej z gwałtownym zwiększeniem potrzeb energetycznych już nie tylko krajów najbardziej uprzemysłowionych, lecz także rozwijających się z Chinami i Indiami na czele.
W planetarne mechanizmy podaży i popytu wkroczyła polityka. To też, jak zauważa francuski ekspert Jean-Jacques Guillet, każda trasa dostaw energii, której przebieg ustalono z racji politycznych, jest źródłem potencjalnego konfliktu. Najbardziej czytelną ilustracją tej tezy jest transport gazu. Potencjalne konflikty są wypadkową czterech równoległych strategii. Strategii mocarstw, importerów, eksporterów i państw tranzytowych. Dla mocarstw kontrola surowców energetycznych i dróg zaopatrzenia stanowią element planetarnej gry politycznej. Dla eksporterów chodzi o zagwarantowanie dochodów poprzez kontrolę zbytu, jego dywersyfikację i zabezpieczenie dróg eksportu. Trzeci rodzaj strategii dotyczy krajów tranzytowych, które starają się wyciągnąć energetyczne korzyści ze swojej sytuacji geograficznej. Czwartą kategorią są państwa importujące i konsumujące energię, których troską jest stabilizacja dostaw i obniżenie ich kosztu. W szczególnej sytuacji znajduje się Rosja, która rozwija równocześnie trzy z tych czterech strategii jako mocarstwo, eksporter i kraj tranzytowy dla gazu i ropy z regionu Morza Kaspijskiego. Zazdrosno przy tym o energetyczną potęgę swych południowych sąsiadów, a byłych republik sowieckich. Staraniom Moskwy o odzyskanie dominującej pozycji w tym regionie poprzez podporządkowanie sobie dróg eksportu energii odpowiadają starania państw zachodnich o ominięcie Rosji, co oczywiście ożywia tradycyjne rosyjskie poczucie oblężenia czy otoczenia. Wynikiem tych zmagań jest coraz bardziej skomplikowana sieć gazociągów i rurociągów. Z jednej strony finansowanych przez Rosję, których przebieg pomyślany jest albo dla ominięcia niepewnych dla niej krajów, od Czeczenii po Ukrainę i Polskę, albo dla wymuszenia tranzytu przez Rosję, jak w wypadku Kazachstanu czy Turkmenistanu. Z drugiej strony finansowanych przez Zachód, których przebieg posłuszny jest dokładnie przeciwnym przesłankom. Wypadkową tych dwóch strategii jest kluczowa pozycja Turcji jako kraju tranzytowego w obu wypadkach. Republiki Środkowoazjatyckie ze swej strony starają się o dalszą dywersyfikację, podpisując długoletnie umowy z Chinami i budując z nimi rurociągi w tamtą stronę. W tej planetarnej grze liczą się nie tylko drogi lądowe, najbardziej konfliktogenne, bo raz zbudowany rurociąg pozostaje na miejscu, a na jego trasie przebiegu zmieniają się reżimy i polityczne alianse. Liczą się i to coraz bardziej wąskie gardła transportu morskiego, cieśnina Ormusu, wylotu zaloty Zatoki Perskiej i cieśnina Malakka między Sumatrą a Malezją, przez które przepływają tankowce transportujące codziennie 23 miliony baryłek ropy naftowej, nie wspominając o transporcie gazu. Paradoksalnie fakt, że z oboma tymi cieśninami sąsiaduje po kilka państw, stanowi większą gwarancję przed konfliktami niż sytuacja stosunków dwustronnych. Swoją drogą rozwój morskiego transportu gazu w formie skroplonej, choć podwaja to jego koszt, staje się najciekawszym wyzwaniem na najbliższe dziesięciolecie. Przewiduje się bowiem w tym okresie jego podwojenie. Na morzach i oceanach jest obecnie 228 metanowców, ale w trakcie budowy jest 151 dalszych. Ta forma transportu uniezależnia nabywców od narzuconych sztywnych dróg dostaw. Dodajmy, że umożliwia ona również spekulacje, tak jak transport ropy, i dlatego budzi zainteresowanie rynków finansowych.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Nastał czas złowieszczych paradoksów. Im bardziej nauka i technika wciskają się w każdy zakamarek życia, decydując o kształcie teraźniejszości i wektorach przyszłości, tym bardziej rośnie do nich nieufność, a coraz bardziej wykształcone z pozoru społeczeństwa pogrążają się w antynaukowej ignorancji i bagnie irracjonalnych uprzedzeń. Nie winię za to maluczkich, lecz ześlizgujące się w tani populizm elity, podsycające bezmyślnie lub interesownie nieufność do rozumu i nauki, często pod rzekomo postępowym pretekstem, że wiedza jest politycznie szkodliwa, gdyż to narzędzie dominacji i ucisku w rękach wtajemniczonych, żywiących jeno dyktatorskie ambicje. Zaś na tym wygrać może tylko czystej krwi populizm, który pewnego dnia nie omieszka się ześlizgnąć w faszyzm, religijny fundamentalizm lub podobne im paskudztwo. Skłoniła mnie do tych rozważań gorąca polemika wokół kolejnego wybryku jednego z największych uczonych XX wieku, współodkrywcy DNA Jamesa Watsona, który to 80-latek znany jest z tego, iż od czasu do czasu lubi sobie coś prowokacyjnie chlapnąć, wprowadzając w stan histerii wszechświatowej instytucje i Stowarzyszenia Obrony Politycznej Poprawności. Watson owszem dał popalić, wskrzeszając ni z tego, ni z owego w dyskusji na łamach Sunday Timesa od dawna już zdyskredytowane przez naukę kryteria rasowe. Powiedział między innymi, że bardzo martwi się przyszłością Afryki, ponieważ cała nasza polityka opiera się na przekonaniu, że inteligencja czarnych jest taka sama jak nasza, podczas gdy wszystkie testy mówią, iż tak nie jest. I dorzucił jeszcze parę zdań w podobnym duchu. Wybuchł skandal, różne instytucje odwołały zaplanowane wystąpienia Watsona. Nawet jeśli uczony szybko walnął się w piersi, przepraszał i prostował, stwierdził, że sam nie wie, jak coś takiego mógł powiedzieć i że nie ma absolutnie żadnych naukowych dowodów na tezę, jakoby Afrykanie byli genetycznie w jakimś stopniu gorsi. Niemniej, wkrótce potem, noblista złożył dymisję z funkcji dyrektora słynnego laboratorium Cold Spring Harbor, którym kierował od 40 lat, przemieniając tę mikrostrukturę w jeden z najbardziej prężnych ośrodków naukowych w świecie. Znający Watsona zapewniają, że ani trochę nie jest rasistą, a jedynie urodzonym prowokatorem i zdarzało mu się nieraz palnąć coś monstrualnego, na przykład na temat kobiet albo gejów. Sprawa ma jednak szerszy wydźwięk. Chodzi bowiem o to, jak ratować naukę przed próbami ideologicznego jej wykorzystania, co nie tylko ją kompromituje, ale zawieść może zgoła, jak dowiedli tego naziści, do najczarniejszego z koszmarów. A dzisiaj, gdy niemal każdy dzień przynosi odkrycia otwierające nowe horyzonty w genetyce, biologii molekularnej czy w badaniach mózgu, zachęt po temu nie brakuje. Po II wojnie światowej wzięto na wstrzymanie. Nazistowski horror zdyskwalifikował wszystko, co zalatywało biopolityką, socjobiologią, eugenicznymi pokusami lub naukowym rasizmem. Otóż dziś odnosi się wrażenie, iż okres kwarantanny się zakończył i pod naciskiem tyleż niepoprawnych politycznie naukowców, co cynicznych polityków, odżywa, zwłaszcza w Ameryce, lecz nie tylko, skłonność do naruszania rozmaitych tabu i wyciągania z badań naukowych podejrzanie ideologicznych wniosków. Francuski genetyk Axel Kahn uważa, iż wybryk Jamesa Watsona nie jest przypadkowy, gdyż mieści się on w nurcie deterministycznej anglosaskiej prawicy, która od wieków kultywuje ideę nierówności i scjentyzm flirtujący nierzadko z rasizmem. Kahn ma rację, gdy przestrzega naukę przed ideologicznym dryfem. Szkopuł jednak w tym, że wszyscy ci, co ostrzegają przed niebezpiecznym mezaliansem między nauką a socjologią i polityką, nawołują często nolens volens do wyrzucenia na śmietnik fenomenalnych narzędzi zrozumienia i poznania ludzkiej złożonej rzeczywistości, jakich dostarcza neodarwinizm, genetyka czy biologia. Zapominają bowiem o poczynieniu najważniejszego rozróżnienia między tym, co dzień po dniu odkrywa przed nami nauka, a tym, jakim to podlegać może interpretacjom, czyli moralnej albo ideologicznej skłonności do wartościowania. Słowem, każda wiedza jest potrzebna, ale trzeba wiedzieć, komu i w jakim celu. A co do wybryku Jamesa Watsona, nie sposób w kilku słowach się do niego ustosunkować. Ograniczmy się do paru lakonicznych uwag. Primo, pojęcie rasy nie ma naukowych podstaw, mówi genetyk Luis Quintana Murphy, gdyż żadnej rasy nie da się wyizolować. Ludzkie populacje są przemieszane i różnice genetyczne składają się na nieskończony ciąg niuansów i wariacji. Sekundo, nie odkryto dotąd żadnej korelacji między genami a inteligencją. Nasze zdolności umysłowe, powiada Axel Kahn, opierają się na niesłychanie subtelnej równowadze między tym, co wrodzone, a tym, co nabyte, zaś o zasadach owej równowagi prawie nic dziś jeszcze nie wiemy. Nade wszystko zaś, tercio,
konia z rzędem temu, kto umie podać jakąś ścisłą definicję inteligencji. Osławione testy na czele z IQ dowodzą tylko tego, co chcą dowieść. Gdyby inaczej postawiono pytania, dowiodłyby czegoś zupełnie innego, mówi Borys Cyrulnik, który w książce Narodziny Sensu ośmiesza z talentem tego rodzaju metody badania inteligencji. Postawcie kogokolwiek przed sądem, a winę zawsze się znajdzie, mawiał towarzysz Stalin, święty patron psychologów nie tylko z gruzińskiej szkoły. Tymczasowa konkluzja? Ideolodzy, moraliści, psycholodzy, kaznodzieje, politycy, ręce precz od nauki.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Wszyscy, którzy kochają sport w czystej formie, brzydzą się wszelkiego rodzaju dopingiem. Niestety, pomimo prób wprowadzenia w ostatnim czasie i dokładnych kontroli, i tak zwanych paszportów biometrycznych, czy też kart krwi, ciągle gdzieś na świecie ktoś coś wynajduje po to, aby ułatwić oszukiwanie kontroli antydopingowych. Mam nadzieję, że pozwoli to na opracowanie nowych metod pozwalających szybko taki doping wykryć. Chodzi tu m.in. o nowy gatunek erytropoetyny otrzymywany z chińskich chomików. Nie ma jej w żadnym spisie zakazanych substancji. A jest to, jak twierdzą specjaliści, magiczna wręcz mikstura, praktycznie nie do wykrycia. Przypomnijmy, że erytropoetyna, czyli bardziej naukowo mówiąc glikoproteinowy hormon peptydowy, działa jak stymulator produkowania przez organizm czerwonych ciałek krwi. Im więcej tych ciałek znajdzie się we krwi, tym więcej jest tam tlenu i tym bardziej stosujący EPO sportowiec zwiększa swą wytrzymałość. Pod koniec lat 80. sportowcy coraz częściej zaczęli stosować erytropoetynę do dopingowania się, a jest to właściwie substancja przeznaczona dla osób o niewydolności nerek. Aż do roku 2000 EPO była niewykrywalna w próbkach, gdyż nie odróżniano jej od hormonu EPO wytwarzanego przez organizm ludzki. Dopiero na przełomie wieków XX i XXI w laboratorium w podparyskim Châtenay-Malabry opracowano test, przy pomocy którego na podstawie badania próbki pobranego moczu można obecność sztucznego EPO stwierdzić bezapelacyjnie. Niestety po kilku latach testów pozytywnych na rynku kolarskim, lekkoatletycznym czy też pływackim zaczęły się pojawiać coraz częściej próby przechytrzenia podparyskiego laboratorium. Wyjaśnienia tego zjawiska można szukać w fakcie, że do antydopingowych badań testowych stosowano jako odnośniki testy przygotowane przez dwie firmy farmaceutyczne, Roche i Janssen-Cilag. Tak długo, jak długo próbki te były opatentowane, nic podobnego nie mogło się na rynku pokazać. Natomiast gdy patent się skończył, na rynku pojawiła się niesłychana liczba podróbek. Są to EPO bardziej lub mniej różniące się od oryginałów, ale jak twierdzi biolog Françoise Lasn z francuskiej agencji do spraw walki z dopingiem, o tyle, o ile z łatwością można powiedzieć, czy próbka moczu danego sportowca zawiera sztuczne EPO, czy też nie, to nie można z całą pewnością stwierdzić, czy test na zażywanie środków dopingujących jest pozytywny. Specjaliści nie są w stanie powiedzieć, ilu sportowców zażywających dopingujący ich sztucznie EPO prześliznęło się przez sieć kontrolerów. Pierre Bordry, szef wspomnianej agencji antydopingowej, wszelkimi sposobami próbuje nakryć dopingujących się sztucznie sportowców. Twierdzi jednak, że jest to zadanie niemożliwe, ale jest prawie pewien, że w sportach wytrzymałościowych praktycznie wszyscy z większą czy mniejszą częstotliwością, w większej czy mniejszej ilości, częściej lub rzadziej, ale zawsze zażywają niedozwolonych substancji. Ale wykrycie takiego niedozwolonego EPO to dla specjalistów tak jak znalezienie igły w stogu siana. 3 dni po wstrzyknięciu EPO do organizmu ludzkiego już nie ma po tym sztucznym dopingu ani śladu, a efekty pozostają. Przypadki wykryte przez francuską agencję to tylko wierzchołek góry lodowej, mówi Pierre Bordry. Obecnie jedna doza erytropoetyny sprzedawana na czarnym rynku kosztuje około 90 euro. Badania specjalistów próbujących wyśledzić drogę, jaką dostają się na zachód te niedozwolone środki dopingowe, wskazują na 3 miejsca na naszej planecie. Daleki Wschód, Europę Środkową oraz niektóre kraje anglosaskie. To właśnie stamtąd najwięcej EPO wpływa na zachód.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Polskie Radio dla Zagranicy. Mija tydzień. Naszymi gośćmi są Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Wspólnie podsumujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. No i niestety zaczynamy od bardzo smutnej informacji. Wydawało się, że to będzie w miarę spokojny tydzień, no ale w piątek rano dowiedzieliśmy się, że w Iraku zginął kolejny polski żołnierz. 3 innych jest rannych. Tak jak często to już bywało w przeszłości, ich pojazd wjechał na minę pułapkę. Wydarzyła się kolejna tragedia i jak zawsze po tego typu wydarzeniu nasuwają się takie wątpliwości i takie pytania, czy nasza obecność w Iraku ma sens. Także w Afganistanie, ale skupmy się tym razem właśnie na Iraku. To pytanie jest tym bardziej zasadne, że zmienia się w Polsce rząd i politycy tej opcji politycznej, która teraz obejmuje władzę, no często mówili o tym, że powinniśmy z Iraku się wycofać. A zatem jak długo tam zostaniemy, kiedy się wycofamy, Anatol Arciuch?
W tej chwili to nawet tego nie wiedzą potencjalni przyszli członkowie nowego gabinetu, łącznie z przyszłym ministrem obrony. Bo po pierwsze nie wiemy do końca, jakie i czy w ogóle zostały podjęte jakieś wiążące zobowiązania przez ten rząd. A to nowa ekipa dowie się dopiero wtedy, kiedy obejmie władzę, dlatego że poprzednia nie ma żadnego obowiązku informować o takich szczegółach, zwłaszcza, że prawdopodobnie to było jednak objęte tajemnicą. Niewątpliwie wycofać się trzeba będzie, natomiast czy to się odbędzie tak szybko, jak zapowiadano, czyli już w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku mówiło się, to wydaje mi się mało prawdopodobne. Po drugie, no każdy kij ma dwa końce. Tutaj z jednej strony ta śmierć działa także, no, żeby przyspieszyć, być może taki będzie odzew opinii publicznej, ale z drugiej strony pojawiają się takie głosy i nie pozbawiono oczywiście racji, że wycofywanie się pod naciskiem, po pierwsze, to jest politycznie szkodliwe, a po drugie niebezpieczne, dlatego że wtedy terroryści mogą, że tak powiem, skłonić nas do jeszcze szybszego wycofywania się, mnożąc zamachy.
A po trzecie wreszcie, to tak nie po polsku wycofywać się wtedy, kiedy nas najbardziej atakują. A to Polacy wtedy zapewne pomyślą sobie, żeby może warto tam zostać dłużej. Janusz Rolicki.
No nie przesadzajmy, nie jesteśmy takimi gierojami, jak to się nam dosyć powszechnie wydaje. Natomiast ja chcę zwrócić, tutaj chodzi o jedno, o to, żeby się nie narazić Stanom Zjednoczonym, Amerykanom. Z tą sprawą współbrzmi taka ostatnia, współbrzmią takie rewelacje, które ukażą się chyba w poniedziałek, ale już są przecieki, że Blaira w gruncie rzeczy prezydent Bush wcale nie popychał do przystąpienia do tej wojny i nawet wręcz przeciwnie, w 2002 roku go nakłaniał, żeby po prostu Blair postąpił tak, jak uważa, bo nie chciałby się absolutnie przyczynić do upadku jego rządu i trzeba przyznać, że miał tu wyczucie, bo Blair z tego powodu musiał ustąpić w tym roku. Więc, czyli w gruncie rzeczy nie powinniśmy przesadać z tym naszym po prostu uczestnictwem. Rozsądek nakazywałby wycofać się, dlatego że jest to wojna bez końca, wojna nie do wygrania. I oczywiście nie my o niej będziemy stanowili, ani o terminie zakończenia, ani jakichś przerwach, tylko po prostu Amerykanie. My tam jesteśmy na doczepkę, jesteśmy po prostu listkiem figowym. Amerykanie chcą dowodzić, że to po prostu cały świat, wielka koalicja walczy w Iraku.
Janusz Rolicki, Anatol Arciuch, padło tu słowo koalicja, ale chodziło o koalicję międzynarodową, ale my zajmiemy się teraz właśnie koalicją. Tyle tylko, że na krajowym podwórku powstaje nowy rząd i będzie to koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Co możemy przypuszczać, jaki ten rząd będzie i co będzie mógł robić? Bo to jest jednak trudne partnerstwo. PSL w wielu punktach programowych ma zupełnie inną wizję kraju niż Platforma Obywatelska. Janusz Rolicki.
W tej chwili ja sądzę, że te różnice nie są wbrew pozorom zbyt wielkie. PSL jest w tej chwili partią bogatych chłopów. Platforma jest partią liberałów, czyli właściwie można powiedzieć, stycznych jest tu wiele. Różnice główne dotyczą oceny podatku liniowego. Ale nawet przez PSL tutaj poszedł na rękę, że tak powiem, czy w Platformie, bo nawet mówią, że są skłonni na wprowadzenie tego podatku, żeby on się trochę inaczej nazywał. Ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że ten rząd bardzo szybko powstaje i rzeczywiście jak gdyby powstaje bez problemów.
No właśnie bez problemów, ale pojawił się jeden problem. Ja tutaj zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie. Michał Boni, który miał być pewnym ministrem w rządzie Donalda Tuska, no i trochę chyba spóźnione wyznanie o kilka przynajmniej lat, choć bardzo szczere, że jednak dał się złamać, gdy był działaczem podziemia i podjął współpracę ze służbami bezpieczeństwa.
No to jest taka sytuacja, że Michał Boni był w rządzie w 1992 roku z ramienia KLD, czyli tego klubu, któremu szefował obecny premier Tusk, znaczy ten premier, który niebawem zasiądzie na stolcu premierowskim. Więc stąd naturalne, że on w pewnym sensie sięga do tych ludzi. Bo oni ma trochę taką niezręczną sytuację, niezręczną podwójnie, dlatego że teraz niby niektórzy uważają, że to czyn heroiczny, że się przyznał, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że w 1992 roku, gdy pojawiła się lista Macierewicza, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, na której on figurował jako jeden z agentów, to on strasznie przeciwko temu protestował, groził procesami i tak dalej, i tak dalej. I teraz po 19 latach można powiedzieć, że historia go dopadła i stąd ma taką sytuację dosyć niejasną i w gruncie rzeczy oceny jego postawy zależą, jak się tak patrzy trzeźwo, to zależą od tego, kto do jakiej partii należy.
Anatol Arciuch.
Ja się z tym zgadzam, powiedziałbym nawet więcej. No, to jest oczywiście, jak w każdym takim wypadku, osobista tragedia Boniego, ale on w rozumieniu ustawy, a nie zapominajmy, że ustawę w tej pierwotnym kształcie entuzjastą była również Platforma Obywatelska, jest po prostu kłamcą lustracyjnym, bo w 1992 roku groził procesami, prawda, zaparł się i tak dalej. Więc mnie się wydaje, że gdyby w tej chwili rzeczywiście wszedł do rządu, to byłby to bardzo zły sygnał, dlatego że jednak to by się kojarzyło z tym, jak w Ministerstwie Sprawiedliwości obecny minister Ziobro wziął na wiceministra prokuratora znanego z surowych wyroków w stanie wojennym. No, pewnych rzeczy, nawet jeśli one nie będą jakoś tak łamać prawa w sposób oczywisty, nie powinno się robić, zwłaszcza nie powinno się robić na początku.
Anatol Arciuch i Janusz Rolicki, tym razem pozostajemy wciąż przy formowaniu nowego gabinetu, ale spójrzmy na tę zmianę władzy w Polsce z drugiej strony, to znaczy od strony ustępującego rządu, od strony PiSu i od strony Pałacu Prezydenckiego, bo z tego pałacu płyną takie oto sygnały, które można interpretować w ten sposób, że prezydent niezbyt przychylnym okiem patrzy na formowanie rządu przez Donalda Tuska. Oczywiście sam prezydent nic takiego nie mówi, no ale takie właśnie sygnały pojawiają się w mediach, a jeżeli chodzi o działania ustępującego rządu, no to pojawiają się takie, jak choćby piątkowa informacja, że będziemy mieli nowego szefa ABW i to jest jakiś zaufany pułkownik ministra Wassermana. Czy tego typu ruchy są na miejscu, jeżeli chodzi o kulturę polityczną, Anatol Arciuch?
Nie są na miejscu, ale z kolei nie są niczym zaskakującym, dlatego że zarówno prezes PiSu Jarosław Kaczyński, jak jego najbliżsi współpracownicy, jak współpracownicy również prezydenta mówili, że oni będą nowej władzy patrzeć na ręce, że nie będą jej pobłażać. Dawali wyraźnie do zrozumiałe, bo mówili wprost, jakie to jest nieszczęście dla Polski. No więc zrozumiałe, że przeciwstawiają się wszelkimi siłami. Sama metoda no nie jest piękna i rzeczywiście poprzednie ekipy postępowały podobnie. Można było mieć nadzieję, że ta ekipa Czwartej Rzeczpospolitej postąpi inaczej, bo pamiętamy, prawda, jak Belka, kiedy odchodził, to w ostatniej chwili mianował swoich ludzi. No poza wszystkim innym, Antoni Macierewicz, który został sekretarzem stanu, więc też go będzie można usunąć dopiero po jakimś czasie, kiedy już powstanie nowy rząd.
A poza tym pewnie będą odprawy, a miał być taniej.
Więc właśnie o tym chciałem powiedzieć. Oczywiście te odprawy naszego państwa nie zrujnują, ale pozostaje oczywiście niesmak, że znowu ta ekipa, ta Czwartej Rzeczpospolitej postępuje tak jak inni. Także mnie się wydaje, że tutaj właśnie nieumiejętność pogodzenia się z przegraną jednak zupełnie zaćmiła jakoś umysły polityków PiSu, dlatego że postępują wbrew temu wszystkiemu, co dotąd głosi.
Janusz Rolicki.
Przypadki, o których panowie mu wspominali, mówili, są dowodzą, pokazują w sposób taki ewidentny, jak bardzo dziurawa jest konstytucja i jak wiele w gruncie rzeczy trzeba by było po prostu uściśleń wprowadzić, aby nie było możliwe takie rzeczy. W gruncie rzeczy przydałby się zapis konstytucji, że rząd ustępujący po przegranych wyborach nie ma już prawa w okresie, kiedy jest właściwie wiadomo, że on dogorywa, on czeka do ustalenia nowego gabinetu, nie powinien mieć prawa wprowadzania decyzji kadrowych, ważnych ustaw i tak dalej. Ja chcę przypomnieć, że już raz tak było w roku po wyborach w 93 roku. Rząd pani Hanny Suchockiej nawet podpisał konkordat, będąc w gruncie rzeczy nie mając już w tym momencie umocowania prawnego. Więc czyli tu precedensów jest bardzo dużo i one z jednej strony świadczą o po prostu pewnej braku elegancji ustępujących czy przegrywających, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć jasno, że to, co nie jest zabronione przez konstytucję, a to nie jest zabronione, konstytucja jest dozwolone, czyli można powiedzieć, że jest to wszystko lega artis i w porządku. Wolałbym, żeby te rzeczy były przeprowadzane inaczej, dużo przyzwoicie.
Ja tu jednak nie mogę się zgodzić co do samej zasady, bo polska konstytucja jest i tak jedną z najdłuższych, jakie istnieją i naprawdę nie da się przewidzieć wszystkich szalonych pomysłów polityków. Tu ja się zgadzam, to jest kwestia pewnej kultury politycznej, pewnego działania, tak samo jak niepogratulowanie zwycięzcy, chociażby zdawkowe, mieści się po prostu w normach konstytucyjnych, natomiast nie mieści się w normach uczciwego postępowania. I tak samo to, no zawsze w konstytucji zostanie jakaś dziura, luka, w którą ktoś wejdzie, jeśli będzie chciał.
I tyle o wydarzeniach tego tygodnia, który miał być tygodniem spokojnym, ale do końca spokojny nie był. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch i Paweł Lekki. Wspólnie mówiliśmy o ważnych wydarzeniach ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać. Życzę miłego wieczoru i tym razem już zupełnie otwarcie i bez awansów miłego weekendu. A tym z Państwa, dla których to jest bardzo długi weekend, miłego zakończenia weekendu. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 4.